Witamy Was bardzo serdecznie na 17. odsłonie podcastu Skąd na antenie. Dzisiaj dla Was podcast poprowadzą Przemysław Szenk, Kasper Gutkowski, a mamy dzisiaj przyjemność gościć redaktora naczelnego portalu Skrajny NBA Kamila Kuchalskiego.
Cześć, dzień dobry.
Kamil, w końcu doczekaliśmy się, za tydzień rozpoczyna się ponownie NBA, dokończenie sezonu. Moje pytanie pierwsze brzmi, jak ty jako zagorzały kibic NBA oraz redaktor o tej tematyce poradziłeś sobie przez ten okres przymusowej przerwy?
Słuchaj, no jestem niezmiernie podekscytowany, że znowu będzie można obejrzeć trochę koszykówki na żywo. W zasadzie w momencie, kiedy to nagrywamy, już mogliśmy skrawek obejrzeć, bo odbyły się pierwsze sparingi, gdzie atmosfera była jeszcze dosyć wakacyjna, ale zawsze to po tych 4 miesiącach jakaś namiastka. Wiesz, no, przez te 4 miesiące było tyle różnych kłopotów, problemów, że brak koszykówki tutaj, gdzie ja siedzę, przynajmniej nie jawił się jako najpoważniejszy z problemów. Natomiast fajnie by było móc w tej izolacji zamkniętym w domu trochę świeżej koszykówki pooglądać, no ale było jak było, nie?
Właśnie, wspominałeś o tych sparingach. Mamy ze sobą pierwsze sparingi. Jak je oceniasz?
Wiesz co, trudno je obiektywnie ocenić, kiedy jako kibice jesteśmy tak wypuszczeni i chwytamy się absolutnie wszystkiego, co choćby tą koszykówkę przypomina. Było lepiej niż myślałem, bo taka zwyczajowa przerwa między sezonami właśnie trwa mniej więcej te 4 miesiące, tak jak mieliśmy tą przerwę teraz. Natomiast różnica jest taka, że w takiej zwyczajowej przerwie międzysezonowej jest pełna dostępność obiektów treningowych i dość długi okres przygotowawczy, czego tym razem nie było. Tym razem te 4 miesiące przerwy zostały zrekompensowane krótkim obozem treningowym, który no nijak ma się do tego, jak zazwyczaj przygotowują się zawodnicy do sezonu, więc były pewne obawy, że rdza będzie nie do zniesienia. Natomiast przypomina to zwyczajowe letnie sparingi przed sezonem. Myślę, że to kwestia 2 tygodni, kiedy koszykarze się rozkręcą i wejdą na jakiś swój zwyczajny poziom, o ile nie złapie ich taki problem jak w innych sportach zespołowych, które zostały wznowione po tej pandemii, czyli plaga kontuzji. No, koszykarze jednak w porównaniu nawet z innymi sportami zespołowymi są dość podatni na kontuzje, które potrafią ich wykluczyć na tydzień czy dwa i obawiam się, że za jakiś czas to może być problem. No ale na razie może byśmy się tym nie musieli przejmować, skoro można po prostu obejrzeć koszykówkę. Nie?
A kto ciebie najbardziej zaskoczył pozytywnie przez te 4 mecze? Bo na przykład ja bym zwrócił uwagę na gracza Denver Nuggets, o którym zresztą pisałeś dzień przed. Bol Bol, 20-latek, który zagrał w tej wysokiej piątce Denver. Do tego jeszcze Jokić jako rozgrywający. Jak oceniasz tego zawodnika? Chodzi mi o tego młodego Bol Bola.
Słuchaj, no to coś niesamowitego, co zagrali Denver Nuggets, znaczy co zagrali, bardziej to w jakim składzie wyszli. To w dużej mierze wynikało z braków personalnych, bo tam z drużyną wciąż nie ma jeszcze kilku zawodników, kilku jest delikatnie kontuzjowanych i tak się składa, że to są ci obwodowi lub skrzydłowi zawodnicy, którzy nie mogli zagrać w pierwszym sparingu, więc trochę z przymusu trener Mike Malone wyszedł z piątką centrów wysokich zawodników. To jest chyba najwyższa piątka w historii NBA w ogóle, a mówi się, że mamy takie czasy bardzo smallballowe. Ciekawie to wyglądało, zwłaszcza w obronie, gdzie z przymusu zastosowano jakąś taką obronę strefową, gdzie wszyscy przesuwali się. Pytasz o Bol Bola. No, od początku było wiadomo, że jego sufit jest bardzo wysoko, on sam jest bardzo wysoki, ma 220 cm wzrostu, natomiast gdzieś tam kontuzje go na początku spowolniły. Wiesz co, trudno oceniać zawodnika przez pryzmat takiego letniego występu, który trwał zresztą zaledwie 40 minut, podczas gdy zazwyczaj mecze NBA trwają 48. Fajnie się zaprezentował, natomiast jest jeszcze dosyć surowy. No. Ma rzut, co nie jest częste przy jego warunkach fizycznych, ma jakieś tam czucie tej piłki, ma takie miękkie dłonie, potrafi tą piłkę chwycić w locie, ma jakiś zalążek kozła, więc ma potencjał na bycie bardzo wszechstronnym zawodnikiem, natomiast to jest wszystko jeszcze przed nim. 20 lat to też wcale nie jest tak mało. On zawodnicy w jego wieku potrafią już pokazywać naprawdę wysoki poziom, natomiast on rzeczywiście jest takim typowym late bloomerem i myślę, że będzie potrzebował jeszcze trochę czasu, żeby stać się takim zawodnikiem wpływającym na losy spotkania, bo na razie możemy go traktować w ramach takiej ciekawostki w tym czasie, kiedy tak się za dużo nie dzieje jeszcze.
Czy to też nie jest tak, że troszeczkę jego historia to jest takie w pewien sposób przejście z piekła do nieba i potem znowu jeszcze raz ta sama droga, bo na początku był on uważany za ogromny talent, nadal zresztą jest, ale potem było to nagłe spadnięcie do drugiej serii wyborów draftowych i został wybrany ostatecznie z 44. wyborem, co było pewnego rodzaju zaskoczeniem, ponieważ bardzo dużo ludzi stawiało go nawet w tej pierwszej dziesiątce, po czym ponownie widać było po jego twarzy, że jest to pewnego rodzaju dla niego może nie tyle co upokorzenie, co bardziej na pewno się nie spodziewał, że spadnie aż tak nisko, po czym ponownie teraz tak jakby cały świat NBA o nim mówi z tego względu, że zaprezentował się tak dobrze i jest na pewno największą niespodzianką tego pierwszego dnia sparingów.
Czy jest niespodzianką, to bym się spierał, bo gdzieś tam te głosy się pojawiały, że on super wygląda na treningach i że należy mu się przyjrzeć w tym meczu. Czy z piekła do nieba? No, to nie jest pierwszy taki przypadek, kiedy ktoś, kto już gdzieś na poziomie liceum był dość mocno obserwowany. Też pamiętajmy, że on ma bardzo znanego ojca, tak, Manute Bol, jego ojciec to jest do teraz najwyższy zawodnik w historii NBA, więc jest to jakiś handicap, jeśli chodzi o poziom rozpoznawalności. Rzeczywiście był w mockach draftu gdzieś wysoko plasowany i później spadł, natomiast wynikało to głównie ze znaków zapytania dotyczących jego zdrowia. No, przy jego wzroście, przy jego niskiej wadze, on waży teraz trochę przytył, waży chyba w okolicach 100 kg, ale ważył znacznie mniej. Łatwo jest się połamać, żeby tak powiedzieć prozaicznie. On miał jakieś problemy ze stopami i cóż, 47. wybór, z którym został wybrany, to rzeczywiście jest nisko, ale nikt nigdy nie negował tego, że ten talent w nim jest. Natomiast to, czy ten talent się uda zrealizować, to się jeszcze okaże. Po jednym meczu trudno powiedzieć, że jest znowu na świeczniku. To bardziej wynika z faktu, że widzieliśmy jak do tej pory dopiero 4 mecze, a ten, w którym zagrał jako jedyny, był meczem ciekawym, jakkolwiek, bo obfitował w jakieś takie taktyczne ciekawostki.
Właśnie też trzeba sobie zadać pytanie po tym czasie, jaki spędziliśmy bez koszykówki. Kto jest tak naprawdę teraz faworytem do mistrzostwa, bo była duża przerwa. To była bardzo długa przerwa, która minęła jednak stosunkowo szybko mimo wszystko, bym powiedział. Zależy, jak się na to patrzy, na pewno dla tych najbardziej zagorzalszych fanów koszykówki każdy dzień mijał jak udręka, ale dużo ludzi nadal wybiera Milwaukee i Los Angeles Lakers jako faworytów do zwycięstwa. Czy ty też masz takie podejście, że bardziej trzeba zobaczyć pierw ich występy po tej praktycznie kilkunastotygodniowej przerwie, czy również masz jakiegoś swojego faworyta, którego byś pikował w ciemno w tym przypadku?
No, problem polega na tym, że całą swoją wiedzę czerpiemy z tego, co widzieliśmy 4 miesiące temu, tak jak właśnie wspomniałeś, i tak naprawdę nie mamy innych źródeł informacji, no nie mamy podstaw ku temu, żeby wskazywać innych faworytów niż ci, których mieliśmy w marcu przed zamknięciem sezonu. I jeśli ktoś ma się wkraść do tego grona faworytów, a to się może wydarzyć, bo specyfika tych rozgrywek jest na tyle pokręcona i dziwaczna teraz w tym wznowieniu, w tym zamkniętym kampusie Disneya, że się różne rzeczy mogą wydarzyć, natomiast na ten moment mamy za mało wiedzy, żeby w ogóle zgadywać, kto może się pokazać z dobrej strony, z lepszej niż pokazywał się wcześniej. Lakers, Bucks i powiedziałbym jeszcze, że Clippers na tyle wyrastali poziomem ponad resztę ligi przed zamknięciem rozgrywek, że to jest dosyć naturalne, że cały czas wskazujemy ich jako faworytów, zwłaszcza, że składy personalne się jakoś znacząco nie zmieniły. Lakers są trochę osłabieni, tam w backcourcie zabraknie im Rajona Ronda, Avery'ego Bradley'a i to będzie dla nich na pewno problem, natomiast przychylę się do tej tezy, którą wskazałeś pod koniec, że musimy zobaczyć trochę meczów, żeby zweryfikować, czy to grono faworytów sprzed przerwania rozgrywek jest cały czas takie samo. Ja obstawiam, że tak. No.
Tak jak wskazałeś, zabraknie Rajona Rondo, ale przecież dołączył znany każdemu J.R. Smith i czy jego co zmienić w obozie jeziorowców.
No, tak jak obecność Sławka Peszka w reprezentacji Polski już po czasach świetności, myślę. Nie, no tak, no to trochę żartami, ale to jest ważne, żeby mieć w składzie ludzi, których się lubi. Też trzeba pamiętać, że oni są teraz na kilka miesięcy zamknięci w swoich hotelach. to nie jest typowa sytuacja. To wznowienie rozgrywek nie wygląda tak jak rozgrywek piłkarskich w Europie, że tak naprawdę dalej jeździmy po tych swoich stadionach i gramy. I atmosfera w drużynie będzie niezwykle istotna. J.R. Smith jest znany z tego, że raczej wprowadza atmosferę. To dosyć zwariowany koleś. Znany jest ze swoich też ekscesów różnych. I widać, jak NBA też robi ukłon w stronę zawodników i ich zdrowia psychicznego, żeby mogli poradzić sobie jakoś w tym odizolowaniu. Ciekawostką jest na przykład fakt, że w czasie tego wznowienia sezonu NBA nie będzie przeprowadzała testów na obecność w organizmie marihuany, co zazwyczaj się działo.
Na pewno będzie to dobre dla J.R. Smitha.
Dla J.R. Smitha z pewnością, ale nie tylko dla niego. To nie od dziś wiadomo, że jest spora grupa zawodników, którzy lobbują, żeby usunąć marihuanę z tej listy substancji zabronionych. I to jest taki krok NBA w stronę tych zawodników, mały kroczek. No bo poza tym, że trzeba wygrać z przeciwnikiem w czasie tego wznowienia sezonu, to trzeba wygrać z nudą, trzeba wygrać z samotnością, bo o tym się trochę mało mówi, ale te głosy są gdzieś podnoszone, że to będzie dla zawodników bardzo duże wyzwanie od strony zdrowia fizycznego po takiej długiej przerwie, ale też od strony zdrowia psychicznego. Nie widzieć kilka miesięcy swojej rodziny, oni nie są przyzwyczajeni do takiej sytuacji.
Oj, zdecydowanie nie. I przede wszystkim chciałbym jeszcze dotknąć krótko, bo wiem, że Przemek będzie za chwilę dotykać tematu Filadelfii. Chciałbym się tylko zapytać, co sądzisz, bo co chwilę wychodzą nowe wideo odnośnie tego, że Ben Simmons ponownie trenuje swój rzut za trzy. Czy jest według ciebie możliwość, że w trakcie wznowionego sezonu zobaczymy go regularnie rzucającego za trzy?
Ponownie trenujący rzut za trzy. O tym, że on trenuje rzut za trzy, to słyszymy tak naprawdę co tydzień, kiedy NBA trwa. To jest chyba problem mentalny, bo... Tak, przynajmniej. Myślę, że znacznie dłużej. To jest chyba jakiś problem mentalny, bo on potrafi rzucać za trzy. Nieraz widzieliśmy nagrania z treningów, kiedy on przy naprawdę sensownej technice rzutu trafia na bardzo dobrej skuteczności rzuty z dalszej odległości. Natomiast on tych rzutów po prostu nie oddaje. Między nim a trenerem Brettem Brownem był nawet pewien konflikt polegający na tym, że trener próbował wmusić mu to, żeby on te próby w ogóle zaczął oddawać, bo to, że on nie trafia, to nie jest do końca problem. Problem jest to, że on nie rzuca. Czy zacznie rzucać, to ja się tego nie spodziewam, zwłaszcza, że znowu słyszymy doniesienia o tym, że on jest przygotowany do tego, żeby z pozycji rozgrywającego przesunąć się na silne skrzydło, co sugeruje, że do rotacji, do pierwszej piątki wejdzie kolejny strzelec i gdzieś tam ta piłka przestanie być cały czas w rękach Bena Simmonsa. On pewnie będzie oddelegowany częściej do stawiania zasłon, bo to też jest taki jego talent rzadko wykorzystywany, gdzieś do ścinania pod kosz, więc myślę, że w ten sposób pójdzie mu się na rękę i nie będzie on zmuszony oddawać tych trójek. Nie spodziewam się, żeby to się wydarzyło. Już za często była już szansa, że to się wydarzy, a się nie wydarzało, żeby akurat teraz się wydarzyło. Może się mylę, ale myślę, że nie.
Właśnie, chciałem cię zapytać o te zmiany pozycji, bo słyszymy, że Ben Simmons ma wejść na pozycję silnego skrzydłowego, a rozgrywającym ma być Shake Milton. Też słyszeliśmy głosy z obozu Filadelfii, że jego rozgrywaniem miał być zachwycony Joel Embiid. Jak ty się zapatrujesz na te zmiany? Czy możemy się spodziewać w końcu wykorzystania tego ogromnego potencjału szóstek?
No, już co, nie wiem. No, Ben Simmons jest zbudowany jak typowy silny skrzydłowy, więc ja myślę, że to usprawnienie bardziej niż na tym, że to Shake Milton będzie częściej rozgrywał, będzie polegało na tym, że Ben Simmons będzie częściej rolował do obręczy i gdzieś tam wykorzysta się talenty rzutowe Joela Embiida, który rozciągnie mu tę grę. To na pewno nie będzie tak, że ta piłka zostanie zabrana z rąk Bena Simmonsa i on już w ogóle nie będzie jej przykozłowywał, czy nie będzie gdzieś tam prowadził ataku pozycyjnego. To jest bardziej usprawnienie skierowane na to, żeby wprowadzić do składu jeszcze jednego zawodnika rzucającego z dystansu, jakim jest Shake Milton, bo ten shooting w Filadelfii kulał od początku i był dość sporym problemem. Więc zresztą te piątki w Filadelfii, które pojawiają się na parkiecie, one tak naprawdę w pierwszej piątce wychodzą Ben Simmons i Joel Embiid, ale potem Brett Brown bardzo słusznie lubi rozdzielać ich minuty, tak żeby to Ben Simmons grał w tych piątkach, które grają up-tempo, trochę szybciej z kontrataku, tak żeby tą szybkość i dynamikę Bena Simmonsa na piłce wykorzystać, a te piątki z Joelem Embiidem bawią się w atak pozycyjny, gdzie Joel Embiid może tyłem do kosza się tam pomasować i porozrzucać tę piłkę gdzieś dalej.
Właśnie chciałbym Cię też zapytać o samego szkoleniowca w Philadelphia, Beta Browna. Jakie jest Twoje zdanie na temat jego pracy? Bo ja często czytam w komentarzach różnych, na fanpage'ach tej drużyny, że no, on nie jest odpowiednim trenerem do tej drużyny, że nie potrafi wykorzystać tego potencjału, że gdzieś to zawodzi. Potem słyszymy też o tych różnych konfliktach, co też wspominałeś. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
W dużej mierze problem polega na tym, że on ma bardzo trudny materiał, w którym musi rzeźbić, bo jego dwóch najlepszych zawodników, Ben Simmons i Joel Embiid, oni, jeśli chodzi o ich profil koszykarski, to niespecjalnie do siebie pasują. Ben Simmons to jest ogromny rozgrywający w ciele silnego skrzydłowego, który po zbiórce jest w stanie bardzo szybko napędzić kontratak, ściąć do kosza i gdzieś tam na tej linii między obiema obręczami się przemieszcza. Natomiast Joel Embiid jest centrem, który tego miejsca pod koszem potrzebuje i oni troszeczkę sobie nawzajem to miejsce zabierają, więc trudno mi jest tak bardzo winić Bretta Browna, jak obwiniają go fani Filadelfii, co słusznie zauważyłeś, bo nie bardzo widzę tu wiele lepszych rozwiązań, które mogłyby zmaksymalizować talent jednego i drugiego. To koniec końców musi się skończyć transferem albo Bena Simmonsa, albo Joela Embiida, ale zapewne skończy się zwolnieniem Bretta Browna, bo trenera jest wymienić najłatwiej zdecydowanie.
Również zgadzam się, że zdecydowanie to jest najczęstsze, na co decydują się organizacje. Ja chciałem Tobie, Kamil, zaproponować mały quiz, który będzie polegać na tym, że będą pytania średnie, łatwe i ciężkie.
Odnośnie... No to mogę się skompromitować, okej.
Okay. Nie, zróbmy to. To nie ma na celu Cię kompromitować, absolutnie, tylko stwierdziłem, że może być to ciekawe, zwłaszcza dla słuchaczy. Jasne. I pytania, zaczniemy, oczywiście nie będę tutaj, zacznę od takich, może nie tyle co banalnie prostych, co raczej tych, które każdy fan NBA wie. Jaki zawodnik uzyskał największą ilość punktów w jednym meczu?
To Will Chamberlain.
Oczywiście, dobrze, dobra, poprawna odpowiedź. Który zawodnik NBA ma najwięcej mistrzostw jako gracz?
Wydaje mi się, że Robert, nie, czekaj, jaki Robert Horry? Robert Horry ma dużo, ale więcej ma Bill Russell.
Tak, 11, tak. Brawo. Jaki zawodnik? To już jest takie... To
ja z historii jestem bardzo przeciętny, szczerze mówiąc.
Dobrze, to już jest takie bardziej, bym powiedział, z czasów nowożytnych.
Okay.
Jaki zawodnik jako pierwszy został zdraftowany z numerem pierwszym, ponownie, bez grania w szkole wyższej w Stanach Zjednoczonych, czyli w high school, inaczej mówiąc.
Pierwszy?
Tak, numer jeden draftu, który nie zagrał ani meczu w koledżu, ani...
Czekaj, ani w koledżu, ani w
tak,
high
ani w koledżu, ani tak, ani w high school.
To ciekawe, chyba nie wiem.
Yao Ming, tak już odpowiem.
Aha, no tak, ma to sens.
Ale to było to jedno z tych trudniejszych. I może takie jeszcze dwa, takie myślę, że jedno z takich... O, to jest myślę, że jedno z ciekawszych. Kto ma najwięcej w swojej historii, jako w swojej całej karierze, zbiórek jako gracz?
Kto może mieć najwięcej zbiórek?
No i to jest takie historyczne również, bym powiedział, jako taka mała podpowiedź.
Powinienem to wiedzieć. To nie jest wcale takie trudne pytanie.
Jeden z zawodników, których już wymieniłeś, to również jest dosyć trudna podpowiedź.
Czekaj, Will Chamberlain grał tak długo, żeby mieć najwięcej zbiórek? Chyba tak.
Tak, 23924 dokładnie. No i ostatni taki finałowy, który myślę, że będzie również nawiązaniem do mojego następnego pytania. Kto zdobył największą ilość MVP finałów? NBA.
Kto tam często w tych finałach był? To może być Michael Jordan.
Tak, i to jest Michael Jordan, dokładnie 6. I również chciałem zapytać o Michaela Jordana z tego względu, że w trakcie tej przerwy, którą mieliśmy spowodowaną koronawirusem, wyszedł film dokumentalny, właściwie serial bardziej dokumentalny, nazywający się Ostatni taniec o Michaelu Jordanie. Najpierw chciałem zapytać, czy obejrzałeś, a domyślam się, że raczej odpowiedzią jest tak.
No tak.
Jak wrażenia?
Słuchaj, ja poza tym, że koszykówką na skrajnej NBA, to zajmuję się też kinematografią w studenckim Radio Mors. Więc tutaj siła studenckich rozgłośni jest w tym odcinku podcastu chyba mocna, z tego co się orientuję. Wiesz co, to jest niepopularna opinia. Nie jestem wielkim fanem. Ciężko jest zrobić dokument, kiedy producentem wykonawczym jest główny bohater dokumentu. to jest jedna wielka laurka dla Michaela Jordana i próba gdzieś tam zamknięcia wszystkich wątków, z którymi wielkie ego Michaela Jordana nie było sobie w stanie poradzić przez te kilkadziesiąt lat. No. Jest to świetnie zrealizowane od strony wizualnej, od strony technicznej, fantastyczne są te wszystkie przebitki na highlighty z czasów minionych, natomiast wartość merytoryczna tego jest dosyć przeciętna.
Czyli myślisz, że taki przeciętny gracz, przeciętna osoba, która nigdy nie oglądała NBA, raczej nie byłaby zainteresowana?
A to jest ciekawe pytanie, bo właśnie jeśli chodzi o taką polską perspektywę, to ja nie bardzo wiem, do kogo miałby być ten dokument skierowany, bo w takiej amerykańskiej narracji, wiesz, każdy zna Michaela Jordana, każdy zna legendarnych Chicago Bulls, to jest historia opowiadająca o tym ostatnim sezonie Chicago Bulls, przeplatana gdzieś w ogóle historią Michaela Jordana i tego zespołu w latach 90. Nie ma tam żadnych informacji, które są gdzieś tam łamiące i wprowadzają jakieś nowe światło, więc dla takiego fana koszykówki bardzo, bardzo, nie wiem, laickiego, można powiedzieć, jest to na pewno bardzo fajny obrazek. Dla hardkorowego fana koszykówki też na pewno przyjemny obrazek, natomiast nie, właśnie powiedziałbym, że to jest dobry serial dla kogoś, kto nie jest jakimś wielkim fanem, bo jest to jakieś wprowadzenie w historię. No jest to jakieś przedstawienie faktów, które każdy taki bardziej zagorzały kibic NBA zna.
Rozumiem.
Natomiast bardzo jest to przedstawienie faktów przez pryzmat i z punktu widzenia Michaela Jordana, który oczywiście musiał wszystkich swoich przeciwników rozstawić po kątach i podkreślić na każdym kroku, że to on miał rację i on był najlepszy, a wszyscy, którzy mu się przeciwstawili, po prostu tej racji nie mieli. No.
Można powiedzieć, że mam bardzo podobne zdanie. Właśnie chciałem też zapytać jeszcze o to, czy jako osoba, która prowadzi fanpage, jaki jest według ciebie jeden największy plus prowadzenia fanpage'u o NBA i jeden największy minus prowadzenia fanpage'u NBA?
Fanpage'u NBA w Polsce. To warto zaznaczyć, bo największym plusem, pewnie nie powinienem tego mówić na głos, największym plusem jest to, że ja nie muszę zdobywać żadnych informacji. Tak naprawdę powtarzam te informacje, które zdobywają dziennikarze w Stanach Zjednoczonych. Jest to naturalne, bo my tu w Polsce najzwyczajniej w świecie nie mamy kontaktu w klubach NBA, nie jesteśmy na miejscu i nie jesteśmy w stanie sami tych informacji zdobyć. To jest pewne ułatwienie, że ja nie muszę tam być i nie muszę się tego dowiadywać sam. Minus jest paradoksalnie ten sam, że jestem dosyć daleko od tego, o czym piszę. Nikła jest moja szansa na bycie na meczach NBA, na coverowanie tego bezpośrednio, co byłoby o tyle, o ile znacznie trudniejsze, o tyle też dużo bardziej interesujące. Nie?
Jak najbardziej.
Ja chciałem cię jeszcze zapytać o jednego gracza, Vince'a Cartera. Oficjalnie zakończył już karierę, ale czytamy z jednym z ostatnich jego wywiadów, że zostawił sobie furtkę na powrót. Wszystko zależy od tego, czy powstanie druga bańka dla tych drużyn, które nie pojechały teraz do Orlando i ogłosił gotowość do treningów z Atlantą Hawks. Jakie jest twoje zdanie na temat ewentualnego powrotu tego zawodnika, zważając też na to, że ma już 43 lata, a pamiętamy jeszcze historię różnych zawodników też wiekowych, którzy wznawiali karierę w innych dyscyplinach sportowych.
To było chyba dosyć kurtuazyjne z jego strony. Ja nie mam wątpliwości, że on fizycznie by sobie poradził, bo on nawet w tym sezonie wyglądał naprawdę dobrze mimo swojego wieku. Natomiast wypadało mu powiedzieć coś takiego, kiedy tylko pojawiły się w ogóle plotki na temat tego, że może się taka druga bańka otworzyć, no bo jest on cały czas zawodnikiem pod kontraktem w Atlancie Hawks, więc dlaczego miałby się nie pojawić, gdyby jego drużyna została wyzwana do gry? Natomiast to się nie wydarzy. Nie powstanie ta druga bańka, bo nie ma to najmniejszego sensu i Vince Carter nie będzie zmuszony tam dołączać. Były też głosy na temat tego, że on mógłby wykupić swój kontrakt z Atlanty i jeszcze na to wznowienie podpisać kontrakt z jakimś klubem aspirującym do walki o tytuł mistrzowski. Natomiast gdzieś tam już Zach Lowe chyba w swoim podcaście zaznaczył, że on rozmawiał z Vince'em Carterem i Vince Carter nie zamierza się posuwać do takich ruchów, bo tak zdobyty tytuł nie miałby dla niego specjalnej wartości. Nie zanosi się.
Ja jeszcze chciałem tylko zapytać o jedną rzecz, która jest, myślę, że jednym z najbardziej kontrowersyjnych pytań również. Przed przerwą, która miała miejsce w sezonie, kto był twoim kandydatem do wyścigu MVP?
to się zmieniało. Natomiast chyba Giannis Antetokounmpo z Milwaukee Bucks. Przede wszystkim dlatego, że to jest pierwszy od dawna taki zawodnik, który ma tak ogromny wpływ na grę zespołu po obu stronach parkietu, bo wokół Giannis Antetokounmpo jest ustawiona każda możliwa piątka na parkiecie Milwaukee Bucks, to zawsze wokół niego toczą się wydarzenia i to zarówno w ataku, gdzie on może być kozłującym, może ścinać, może stawiać zasłony, może robić absolutnie wszystko, jak i w obronie, gdzie ta elitarna defensywa Milwaukee Bucks też jest na nim oparta, gdzie on tak naprawdę z pomocy jest w stanie dojść do praktycznie każdej penetracji podkoszowej. Grać z Giannisem to jest jak gonić pociąg na czworaka. To jest, nie ma szans. On jest moim zdecydowanym faworytem do tej nagrody cały czas, bo też wiemy od niedawna, że nagrody będą przyznawane tylko za ten okres do przerwania sezonu, więc to, co się będzie dziać od teraz, nie ma żadnego wpływu na nagrody za sezon regularny. Był czas, żeby się zastanowić nad tym i myślę, że Giannis zasłużył i na tę nagrodę, i na nagrodę najlepszego obrońcy roku. To by było, dołączyłby do dosyć ekskluzywnego grona dwóch do tej pory zawodników, razem z nim trzech, którzy tego dokonali.
Zgadzam się, ale również słyszeliśmy głos z niektórych źródeł amerykańskich, że śmierć Kobe'ego Bryanta może mieć jakiś wpływ, gdzie według mnie nie powinien oczywiście mieć, ale może mieć wpływ na przyznanie nagrody MVP, również w dyskusji oczywiście za swoje dobre występy był LeBron James.
To była bardzo sensowna teza, natomiast była przed przerwaniem sezonu. Minęło za dużo czasu. Myślę, w współczesnym świecie informacja żyje tak krótko i pamięć o informacji, że dzisiaj mało kto już pamięta o tym, że Kobe tragicznie odszedł i nie ma to już wielkiego wpływu na narrację wokół NBA, a to ta narracja głównie kształtuje to, kto dostaje jakie nagrody. Więc gdyby sezon nie został przerwany i te nagrody byłyby rozdawane wtedy, kiedy miały być rozdane, to rzeczywiście był to czynnik, zwłaszcza, że też nie można odbierać LeBronowi co jego, on rzeczywiście rozegrywał świetny sezon, ale dzisiaj ten czynnik chyba nie ma już znaczenia po tych 4 miesiącach rzeczy ważniejszych, które przetoczyły się przez Stany Zjednoczone, zwłaszcza w tym czasie.
W takim razie jeszcze ostatnie pytanie ode mnie. Czy według ciebie LeBron James będzie graczem, który osiągnie jako jedyny do tej pory przekroczy barierę 40 tysięcy punktów zdobytych?
On musiałby chyba jeszcze pograć 3 sezony i zdobywać tak przyzwoitą średnią punktową.
Jeżeli jest tak, jeżeli nawet to liczymy, jeżeli założymy, że będzie tracił o 2 punkty, czyli na przykład teraz jak miał 25 punktów średnią i będzie tracić 23, 21, 19, to zdobędzie 40 tysięcy punktów. Dlatego chciałem zapytać z twojej perspektywy, czy na ile procent oceniłbyś, że jest to możliwe? W twojej, tak jakby z twojej perspektywy tylko i wyłącznie.
Procent.
No, może nie tyle co procent, co po prostu czy według ciebie jaka jest na to szansa?
Szansa jest zawsze 50%, albo tak, albo nie. Pół żartem, pół serio. Słuchaj, nie będę się bawił w procenty, ale to jest bardzo realne. No, kontrakt z Los Angeles Lakers obowiązuje, wydaje się, że zostanie tam do końca kariery i 3 sezony na poziomie około 20 punktów na mecz to jest scenariusz jak najbardziej regularny, bo nie zanosi się, żeby LeBron James miał się połamać. Brać pod uwagę należałoby chyba to, że on może grać w coraz mniejszej ilości spotkań, że jego minuty na parkiecie będą w jakiś sposób ograniczane. Natomiast myślę, że to jest realne. Myślę, że dałbym temu takie solidne 50%.
Oczywiście.
Kamil, tak już kończąc dzisiejszą rozmowę, mamy dla ciebie przygotowaną taką tradycyjną zabawę, co robimy zawsze z gośćmi. To czy to? Polega to na tym, że dostajesz 2 opcje, wybierasz jedną z nich i możesz uzasadnić 2-3 zdaniami. To jesteś gotowy?
Tak.
Michael Jordan czy LeBron James?
LeBron James. To się narażę. Większość fanów NBA w Polsce to są osierocone dzieci lat 90.
To już jest poważna teza.
Nie no, to jest teza jak najbardziej uzasadniona. Ja myślę, że nikt jej nie podważy. LeBron James jest... Kurczę, porównywanie tych epok jest strasznie trudne. LeBron James jest wszechstronniejszym zawodnikiem i jego charakter bardziej predestynuje go do miana bycia idolem. Moim zdaniem. Oczywiście.
Lakers czy Clippers?
w perspektywie historycznej wypadałoby powiedzieć Lakers, natomiast mnie bardzo interesują w tym sezonie Clippers. Ja nie jestem specjalnie kibicem żadnych zespołów, idea kibicowania jest mi trochę odległa, natomiast z dużo większym zainteresowaniem patrzę na Clippers w tym sezonie niż na Lakers.
Ja chciałbym też jeszcze zadać tylko jedną opcję, tak się na chwilę wtrącę, poza NBA, bo wiem, że jedno z pytań w to, czy to jest Bronny James czy Zaire Wade, czyli synowie dwóch największych, można powiedzieć, może nie największych gwiazd, ale dwóch zawodników, którzy mają wspólną historię ze sobą.
Nie widziałem ich na parkiecie na tyle, żeby móc jakoś samodzielnie ocenić, natomiast wydaje się, że na ten moment, że Wade, syn Dwayna Wade'a, ma chyba większy potencjał, aczkolwiek to oni są na tak wczesnym etapie karier, że to jest takie trochę
zróżnienie słów. Tak. Jest również
starszy. Tak, więc więcej trochę widzieliśmy, oczywiście.
Jak najbardziej. Myślę, że Przemek, możesz kontynuować, ja tylko tak chciałem zapytać.
Dobrze, nie obdarzę się.
W porządku. Przecież.
Joel Embiid czy Shaq O'Neal?
No Shaq O'Neal, aczkolwiek jestem wielkim fanem jednego i drugiego. Joel Embiid nie ma chyba tak wysokiego sufitu, jeszcze mu daleko do osiągnięć Shaqa, natomiast gdyby nie problemy zdrowotne z tych pierwszych dwóch, trzech sezonów, to no, mogłoby być różnie. Natomiast Shaq. No.
I ostatnie pytanie, piłka Spalding czy Wilson?
Co? Wszystko mi jedno. Oby wpadała.
Tak. I oby za 3 punkty jak najczęściej. Dobrze, Kamil, bardzo ci dziękujemy dzisiaj.
Ja również bardzo dziękuję.
Że gościłeś u nas. Byli z wami Przemysław Szenk oraz Kasper Gutkowski. Zapraszamy was oczywiście na nasz fanpage Sport na Antenie na Facebooku. Możecie nas znaleźć na YouTubie oraz na SoundCloudzie, gdzie zobaczyć nasze wszystkie podcasty. Słyszymy się oczywiście za tydzień. Dziękujemy wam za uwagę.